Nasz gość dnia.
Artur Kozłowski, wicestarosta Ostrołęcki, jest naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Po raz pierwszy na falach 103.6 FM?
Tak, u państwa tak.
No to dzień dobry, witamy.
Witam.
Trochę mamy tych tematów dzisiaj do poruszenia. Będziemy mówić o szkołach, o wykluczeniu komunikacyjnym, trochę o CPK, ale od tej oświaty chciałabym zacząć. Macie pod swoimi skrzydłami, z tego co wiem, 7 szkół. Was też dotyka ten problem niżu demograficznego?
No my nie jesteśmy jakby taką oazą spokoju, jeśli chodzi o tę mapę oświatową w skali kraju. U nas też ten nisz demograficzny daje się we znaki i niestety to jest tak naprawdę temat na wczoraj. My musimy stawiać czoła temu wyzwaniu i musimy walczyć o to, żeby uczniów utrzymać i żeby uczniowie do naszych szkół po prostu przychodzili.
Może zdarzyć się tak, że jest 7 szkół, ale będzie 5, 6?
Nie, no nie planujemy tego, pani redaktor, ponieważ zależy nam na tym, żeby to szkolnictwo na takim poziomie w powiecie utrzymać. Dlatego ja zdecydowałem się na to, żeby zwoływać cyklicznie takie narady oświatowe z dyrektorami naszych szkół po to, żeby stawiać czoła tym wyzwaniom, które stoją przed nami, z którymi już tak naprawdę teraz się spotykamy. Nie dalej jak w czerwcu bądź w lipcu ubiegłego roku miałem takie spotkanie z dyrektorem jednej ze szkół, który przyszedł ze swoimi współpracownikami i pytał mnie, czy utrzymujemy jakiś oddział, czy będziemy dalej walczyć o ten oddział, bo jest małe zainteresowanie. I ja odpowiedziałem wtedy, pamiętam, że łatwo jest zamknąć oddział, tylko co dalej?
A trudniej go później też otworzyć.
Dokładnie. Dlatego my staramy się utrzymać to szkolnictwo na takim poziomie, jakim jest, dlatego organizujemy te narady po to, żeby walczyć.
Pan jest młodą osobą. Co mogłoby realnie, no stosunkowo oczywiście, co mogłoby realnie zachęcić młodych ludzi, młodych rodziców do tego, żeby powiększali te swoje rodziny? Bo wiemy, że 500+ nie pomogło, 800+ też nie pomogło i wiemy, że to nie jest ten wyznacznik, więc co? Jak można z tym walczyć?
Tak naprawdę duża rola w tym wszystkim jest nas, samorządowców, bo to my, samorządowcy, kreujemy tę lokalną politykę i to my powinniśmy wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom, czyli tworzyć dogodne warunki do życia codziennego, bo drogi, szkoły to są te aspekty życia codziennego, na których zależy mieszkańcom. Niestety nie mamy bezpośredniego wpływu na prokreację, no bo to jakby wszyscy wiemy, że w rękach rodziców. Natomiast my możemy tworzyć zaplecze i w szkołach mamy takie zaplecze. My mamy bardzo dobrze wyposażone szkoły. Ja dopóki nie byłem w zarządzie powiatu, nie zdawałem sobie sprawy, na jak wysokim poziomie, jeśli chodzi o zaplecze sprzętowe, stoją szkoły powiatowe. Mamy najwyższej klasy sprzęt i tak naprawdę uczniowie, korzystając z tego zaplecza, wychodzą przygotowani na rynek, przygotowani do tego, żeby po prostu pracować w pełnym tego słowa znaczeniu.
Pan zauważa, że dla młodych rodziców ta edukacja, taka świadoma edukacja swoich pociech jest ważna?
Oczywiście. No dzisiaj to wszyscy widzimy, że rodzice stawiają na wysokie C, jeśli chodzi o przygotowanie edukacyjne swoich pociech. Oprócz tego, że rodzice posyłają dzieci do placówek publicznych, to niejednokrotnie posyłają te dzieci do takich placówek prywatnych, gdzie dzieci uczą się gry na instrumentach, uczą się tańca. Wszechstronnie rodzice ukierunkowują dzieci po to, żeby później w przyszłości te dzieci miały mniejszy problem ze znalezieniem pracy. Rośnie konkurencja. Rodzice są tego świadomi, a my jako samorządowcy z terenu powiatu ostrołęckiego, organizując te narady oświatowe, też jesteśmy tego świadomi, że szkoły dzisiaj nie mogą się opierać tylko na tym takim kształceniu w rozumieniu standardowym, że dziecko przychodzi na 4, 5, 8 godzin do szkoły, ma matematykę, język polski, przedmioty kierunkowe i tak naprawdę jego edukacja na tym etapie się kończy. No nie.
Dzisiaj od dzieci wymaga się więcej i rodzice też wymagają więcej, zdecydowanie.
Jest to w pewnym sensie jakiś wyścig, jest to w pewnym sensie jakaś konkurencja, bo prędzej czy później te dzieci wychodzą na rynek, czy to edukacyjny w zakresie szkolnictwa średniego, czy to w zakresie pracy zawodowej. No i ta konkurencja się przeradza na taką praktyczną materię wchodzi, tak? Więc my przygotowujemy dzieci też.
Jak zatem wy chcecie utrzymać ten wysoki poziom swoich szkół? Jak to robicie? W co inwestujecie?
My po pierwsze stawiamy na... zaczynamy od podstaw, może z tej strony najpierw powiedzmy. My zaczynamy od podstaw. Do tej pory nie do końca to szkolnictwo w powiecie ostrołęckim wyglądało tak, że stawiało na rozwój, na otwarcie się na uczniów. Rozumiano to szkolnictwo w takim zakresie standardowym, jak powiedziałem wcześniej.
Czyli tak sztampowo trochę.
Dokładnie tak. My dzisiaj chcemy po prostu otworzyć się na mieszkańców, nie tylko naszego powiatu, bo my sąsiadujemy choćby z powiatem kolneńskim, gdzie też szkoła na przykład w Łysych pozyskuje swoich uczniów, więc my się otwieramy, stawiamy na to, żeby pokazać, jakim zapleczem dysponujemy. Stawiamy na social media. To dzisiaj jest podstawa funkcjonowania.
Ja powiedziałam, że to klucz do sukcesu.
Ja bym powiedział, że nie tylko klucz, ale podstawa. A jeśli tych podstaw nie ma, to nie można znaleźć tego klucza. Więc my zaczynamy rozwijać te podstawy. Ja poprosiłem dyrektorów, niektórzy nie podeszli do tego z pełnym zrozumieniem, bo wiadomo, wypracowane przez lata schematy, jeśli trzeba poza nie wyjść, nie zawsze spotyka się z jakimś zrozumieniem. Natomiast wierzę, że kolejne narady, które organizujemy raz na kwartał, przyniosą już to zrozumienie, bo już widzę, że, bo jesteśmy po dwóch naradach, już widzę, że tworzy się taka zdrowa, życzliwa konkurencja pomiędzy szkołami.
Ma pan na myśli to, żeby otworzyć się chociażby na te media społecznościowe,
dokładnie tak?
I zacząć działać w internecie, pokazywać jak, no właśnie, w tych szkolnych ławkach wygląda nauczanie.
Dokładnie tak, no bo wszyscy wiemy, że dzisiaj na social mediach spotykamy w zdecydowanej większości ludzi młodych. Pokolenie Y, pokolenie Z to są właśnie przedstawiciele młodych adeptów, powiedzmy, szkolnictwa, do których my musimy kierować swój przekaz.
I to oni też mają dzisiaj duży wpływ na to, jaką szkołę wybierają, więc nie tylko rodzice, no ale to też jest może szansa do tego, żeby dotrzeć do nich samych.
Dokładnie tak. Dlatego my wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom i staramy się stworzyć taką ofertę, która będzie odpowiadała dzisiejszym nie tylko oczekiwaniom, ale wyzwaniom. Na przykład idziemy w kierunku informatyki, która będzie posiadała w obszarze swojego kształcenia elementy AI. To jest, idziemy w drony, idziemy w obszary innowacyjne, które mają zachęcić tych uczniów nie tylko do pozostania na terenie gmin naszego powiatu, ale także do tego, żeby rozwijały te dzieci swoje zainteresowania w tych obszarach.
Świetnie się tego słucha, panie starosto, ale doskonale wiemy, żeby to wszystko się działo, no to potrzebne są środki i potrzebne są finanse. Więc w jaki sposób wy wspieracie finansowo te swoje szkoły właśnie, które...
My jesteśmy w takiej dobrej sytuacji, że u nas dyrektorzy, którzy prowadzą, którzy kierują pracami szkół powiatowych, prowadzą tak te zajęcia, nakierunkowują tak pracę tych szkół, jeśli chodzi o kształcenie nie tylko dzieci, ale także i dorosłych, że my się, mówiąc dyplomatycznie, w miarę bilansujemy. Dlatego mówię w miarę bilansujemy, bo oświata jest takim niewdzięcznym, w cudzysłowie, obszarem, że wszystkie samorządy borykają się z problemem finansowania oświaty i my nie jesteśmy wyjątkiem. Natomiast my możemy mówić o tej całkiem przyzwoitej sytuacji, że prowadzimy przemyślaną politykę kształcenia, nie tylko, tak jak wspomniałem, w zakresie tych obligatoryjnych zajęć szkolnych dla dzieci młodszych i szkół średnich, ale także dla dorosłych, co w jakimś zakresie pozwala nam finansować te wyzwania.
To, co jest nowością i to jest bardzo ciekawe, to jest taki budżet obywatelski, jeśli można to tak nazwać oczywiście, który przekazujecie właśnie szkołom. Ja oddaję panu głos, na czym to dokładnie polega?
Przekazujecie? Jeszcze nie.
Jeszcze nie.
Mamy zamiar.
Jeszcze nie.
Chcemy to nazwać kreatywny budżet szkolny. Wpadłem na taki pomysł w roku ubiegłym. Chodzi o to, żeby małe środki finansowe przekazać do dyspozycji szkół, po to, żeby te szkoły przeprowadziły takie mini referenda, poprzedzone oczywiście odpowiednią kampanią informacyjną wśród dzieci, mini referenda, które pozwolą zdecydować młodzieży, na co chcą przeznaczyć te środki. Przykład. Przekazujemy danej szkole 4000 zł. Młodzież zgłasza swoje pomysły i w wyniku głosowania przeprowadzonego wśród młodzieży uczęszczającej do danej szkoły wybiera się najlepszy pomysł. Typu strefa relaksu, typu radiowęzeł. Dzieci mogą zdecydować, młodzież może zdecydować, czego potrzebuje, a my tę prośbę, czy na te potrzeby odpowiemy.
Czyli pokazujecie, że oni też są ważni.
Oczywiście.
Trochę oddajecie im głos już od tych najmłodszych lat i to też jest pokazywanie, że oni mają realny wpływ na to, co się dzieje. I to jest też przygotowanie do dorosłości, tak myślę.
Oczywiście. No ja sobie z punktu widzenia pracy w samorządzie nie wyobrażam, że my nie będziemy iść w parze, nie, że nie będziemy iść pod rękę. No my musimy bazować na wzajemnym zrozumieniu. My mamy takie trzy obszary, które muszą się uzupełniać. Dyrektorzy, zarząd, młodzież. Bez jednego elementu ta układanka po prostu nie działa. Więc ja to doskonale rozumiem i staram się, żeby naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzić.
Szkoły to jedno, ale wiemy doskonale, że mieszkańcy potrzebują dobrej komunikacji, dobrych dróg. No i właśnie, te wykluczenie komunikacyjne w regionie ostrołęckim się pojawia?
Oczywiście, no my jesteśmy takim jakby trudnym obszarem, jeśli chodzi o kwestię komunikacyjną.
A mogłoby się wydawać, że Mazowsze, prawda? Często słyszę, że Ostrołęka to już na Mazowszu, to oni mają łatwiej. A to chyba wcale tak...
Patrząc na to wszystko z boku, mamy oczywiście komunikację autobusową, poprawia nam się komunikacja pociągiem, natomiast no, nie mamy takich bezpośrednich połączeń typu trasy szybkiego ruchu, typu pociągi bezpośrednie do Warszawy czy do dużych stolic innych województw. Chociaż już teraz to się zmienia, żebyśmy mogli mówić o jakimś takim komforcie podróżowania. I to się przekłada też na to wykluczenie komunikacyjne na terenie powiatu ostrołęckiego, z którym chcemy walczyć i walczymy. Uruchomiliśmy w tym roku 16 linii autobusowych, korzystając z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, który jest dystrybuowany przez wojewodę mazowieckiego. W związku z czym staramy się, żeby poszczególne miejscowości naszego powiatu, poszczególne miejscowości gmin leżących na terenie naszego powiatu mogły być skomunikowane. Uruchomiliśmy połączenia autobusowe międzypowiatowe, pomiędzy powiatem makowskim a powiatem ostrołęckim. To jest kilkanaście tysięcy złotych rocznie po to, żeby mieszkańcy tych powiatów mogli podróżować komfortowo pomiędzy miastami Maków, Mazowiecki, Ostrołęka, ale też miejscowościami, które na trasie tych dwóch czy trzech linii się znajdują. No więc my rozumiemy ten problem. I to nie jest nasze ostatnie słowo.
Ale będziemy... właśnie, pytanie, czy to wystarczy?
Nie, to nie wystarczy. Ja mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo komunikacja lokalna to jest jedno. Natomiast nie jest tajemnicą, że ja walczę o to od wielu miesięcy, tak naprawdę od czerwca ubiegłego roku, o to, żeby w granicach naszego regionu ostrońskiego, ale także państwa regionu łomżyńskiego.
No to te regiony sąsiadują, to
dokładnie.
Tak naprawdę jesteśmy wszyscy w jednym miejscu.
Żeby powstała linia wchodząca w skład Szprychy nr 3, łącząca centralny port komunikacyjny z Ostrołęką, Łomżą i Giżyckiem.
Tak? No właśnie, a ja myślę, że jak teraz ktoś usłyszał CPK, to myśli sobie, jakie CPK? Chyba dawno i nieprawda.
Ja mam
nadzieję... Wszyscy wiemy, że samorządowcy, wróćmy do tego tematu, wszyscy o to walczyli. No właśnie, ale chyba to była walka z wiatrakami?
Nie do końca, pani redaktor, nie do końca, ponieważ myśmy jako jedyni po tych wszystkich rozmowach, po tych wszystkich spotkaniach, które miały miejsce w Ostrołęce z politykami najwyższego szczebla, z kilkudziesięcioma samorządowcami, myśmy jako jedyni w Polsce uzyskali wariant inwestorski, jeśli chodzi o przebieg Szprychy nr 3. Ja nie chcę mówić tutaj górnolotnie, natomiast myśmy postawili sprawę na ostrzu noża. Szerokim echem odbiła się sprawa naszych spotkań w Warszawie i po drugim spotkaniu minister Lasek, dwa dni po spotkaniu w Ostrołęce, które miało miejsce w lipcu, jeśli dobrze pamiętam, ogłosił wariant inwestorski, więc my tu nie mówimy o sprawie zamkniętej. Ja ciągle walczę. Mamy nadzieję na to, że ta szprycha powstanie w kształcie założonym w pierwotnym projekcie, więc my nie spoczywamy tu na laurach, nie oddajemy pola innym, jako samorządowcy na pewno będziemy walczyć.
Więc jeszcze nie powiedzieliście ostatniego
Oczywiście,
słowa.
Oczywiście, że nie.
I nic nie jest stracone.
Nic nie jest stracone.
No to z taką nadzieją może pozostaniemy. Do wyborów prezydenckich, skoro już trochę rozpoczęliśmy ten temat ogólnopolski, takiego podwórka politycznego, do wyborów prezydenckich pozostało 100 dni. Kandydaci spotykają się z mieszkańcami w naszym regionie również. Kto pana najbardziej przekonuje?
Nie jest tajemnicą, że ja reprezentuję środowisko Prawa i Sprawiedliwości. Co prawda, jako środowisko nie wystawiliśmy kandydata, natomiast wspieramy kandydata obywatelskiego doktora Karola Nawrockiego. I dla mnie ten kandydat jest jedyną osobą, która może poprowadzić nasz kraj przez te meandry i trudności, które stoją nie tylko przed Polską, ale przed całą Europą, tak? My dzisiaj jako kraj będziemy stawiać, czy już za chwilę postawimy czoła trudnościom takim jak nielegalna migracja, jak ideologia, gender i wszelkie inne problemy, które gdzieś ten świat cywilizowany, zachodni próbuje na nas scedować. Więc ja uważam, że w takim trudnym momencie dr Karol Nawrocki jest idealnym kandydatem na te momenty takie właśnie kryzysowe.
A to jest wyrównana walka między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim? No to dwaj kandydaci główni, którzy najprawdopodobniej wszystko wskazuje na to, że spotkają się w drugiej turze.
Też mam taką nadzieję, natomiast nie ukrywam, tutaj górnolotnie może powiem, że chciałem, żeby zakończyła się ta potyczka już w pierwszej turze na korzyść doktora Nawrockiego.
Pewnie będzie trudne.
natomiast schodząc na ziemię, odpowiadając na pani pytanie, czy jest to walka wyrównana? Widzimy, jaki jest podział, nawet jeśli chodzi o kwestie wpływów medialnych w kraju. Nie wszystkie media są przychylne naszemu kandydatowi obywatelskiemu.
Ale są też takie, które nie są przychylne Rafałowi Trzaskowskiemu.
Natomiast ja zauważam jedną ważną rzecz w całym przedsięwzięciu kampanijnym dwóch kandydatów. Doktor Karol Nawrocki potrafi w ciągu dnia odwiedzić 4, 5, 6 miast. Natomiast pan Trzaskowski odwiedza 2 miasta i na tym jego dzień pracy się kończy. Więc odpowiadając nieco przewrotnie na pani pytanie, nie, walka nie jest wyrównana, bo nasz kandydat po prostu robi dobrą robotę i daje z siebie wszystko.
Rafał Trzaskowski odwiedził Łomżę. Karol Nawrocki był na Podlasiu jakiś czas temu. Czy pojawi się w regionie ostrołęckim?
Oczywiście. Ja ze swojej strony jestem w kontakcie z przedstawicielami sztabu wyborczego pana doktora Nawrockiego. Mamy wstępne deklaracje co do obecności kandydata na naszym terenie. Nie chcę mówić na razie o terminach, bo jest to temat płynny i ruchomy, bo wiadomo, że
kampania wyborcza też rządzi się swoimi prawami.
Tak, w trakcie tej podróży ciągle zmieniają się plany. Natomiast widzimy, no, doktor Nawrocki odwiedził ponad 100 powiatów w naszym kraju, więc pozostało 100 dni. Myślę, że może nie zdążyć odwiedzić wszystkich.
Tak, bo taka była obietnica, że do końca wyborów.
Ale wierzę, że do 300 się na pewno zbliżymy, więc nie sądzę i nie wyobrażam sobie, że na tej mapie zabraknie powiatu ostrołęckiego.
No i dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Artur Kozłowski, wicestarosta ostrołęcki, był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja. Od poniedziałku do piątku o 9:30.